Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Wszyscy znamy siostrę Helenkę. Ona dla mnie to była szczególną zachętą. I gdy tutaj Błażej wspomniał o tym, żeby zaśpiewała, to przypomniało mi się, że ona, zdaje się, że cały śpiewnik pielgrzyma umie na pamięć. I to jest niezwykłe. A ja chciałbym się podzielić takim tematem, który zatytułowałem go Na Jezusie nasz wzrok, dziś patrzymy na Zbawcę. I czasem śpiewamy tutaj taką pieśń. Ona, myślę, że jest nam znana. I poprzednio, było to już chyba ponad 3 miesiące temu, dzieliłem się tutaj na temat jedności chrześcijan w oparciu o pewną złotą myśl Augustyna, jednego z ojców Kościoła, postać zresztą kontrowersyjna. I ta złota myśl brzmi: w sprawach fundamentalnych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. I wówczas dzieliłem się na temat tych fundamentalnych spraw, w których Kościół powinien być jedno. I uznałem, że należałoby dokończyć ten temat, jeżeli tu kiedyś stanę, i powiedzieć coś na temat tych drugorzędnych spraw, które nie powinny być przedmiotem sporów i podziałów. Ale czy rzeczywiście w którymś miejscu zagadnień biblijnych my możemy postawić granicę i powiedzieć, że te zagadnienia nie mają znaczenia i możemy wierzyć, i każdy może wierzyć jak chce, ale to nie jest takie proste, bo wszystko zależy od tego, jakie skutki one wywołują. I dziś chciałbym powiedzieć coś na temat prawa, które już w pierwszym kościele było przyczyną sporów i podziałów. I gdy my czytamy Ewangelię, to widzimy, że wiele zarzutów, które stawiali Panu Jezusowi uczeni w piśmie i faryzeusze, to właśnie było łamanie prawa. A czynili to nie tylko przez bezpośrednie zarzuty, ale poprzez stosowanie podstępów i intryg. I byli to ówcześni apologeci broniący norm i obyczajów, ale niestety była to ich własna interpretacja. A przestrzeganie prawa było dla nich wyznacznikiem czczenia Boga. A czwarte przykazanie było tym najważniejszym, czyli szabat. I dziś również w tym temacie tak wiele się nie zmieniło. I podejście do prawa, do przykazań dzieli wielu chrześcijan. I gdy słucham czasem jakiegoś nauczania na YouTubie, to lubię spojrzeć na komentarze. I jeden z najczęściej stawianych zarzutów, jaki się pojawia, to właśnie, że się nie przestrzega przykazań, a w tym właśnie tego najważniejszego, szabatu. I w pierwszym kościele również istniał ten problem i na początku to nawet między apostołami były różnice na tym tle. Ale gdy upływał czas, poganie zaczęli się nawracać, to musiano rozważyć, co zrobić. Czy również ich podłączać do prawa? I w ten sposób został zwołany pierwszy synod, o którym czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. I również z tego powodu został napisany list do Galacjan i widzimy to, myślę, że we wszystkich listach Pawłowych, gdzie on wspomina, czym jest prawo lub czym było. I chyba on jako pierwszy, apostoł Paweł, otrzymał objawienie, czym jest łaska Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jako były faryzeusz widział to lepiej i głębiej. A widział to lepiej i głębiej przede wszystkim dlatego, że przez kilkanaście lat, zanim publicznie zaczął nauczać i głosić Ewangelię, szukał Boga, szukał w samotności objawienia Bożego. I wiemy z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian, co Paweł otrzymał na przykład odnośnie pamiątki. A podstawą zrozumienia biblijnych prawd jest właśnie objawienie dawane przez Ducha Świętego. Dlatego w Jerozolimie po debatach ustalono, co należy zrobić w tej kwestii i jak odpowiedzieć poganom. I w Dziejach Apostolskich, 15 rozdziale, 28 wierszu o tym właśnie czytamy. Dzieje, 15 rozdział, wiersz 28 i 29. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. A przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że oni tutaj napisali, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. I bez Ducha Świętego tworzą się skrajności, ale i te debaty pokazują nam, że jednostka może się mylić. Dlatego ważne sprawy powinny być rozważane w szerszym gronie, dlatego zbory posiadają Radę Starszych, aby właśnie nie jednostka decydowała, ale to również grupa domowa może służyć do tego, żeby rozważać jakieś trudniejsze sprawy. Bo nikt indywidualnie nie ma patentu na pełnię objawienia. Dopiero razem możemy coś lepiej poznać. I dlatego Bóg powołał Kościół. I Kościół to nie jest indywidualizm, ale właśnie społeczność. I pierwszy Kościół dochodził do poznawania Bożych prawd stopniowo, progresywnie, właśnie przez objawienie. A wiemy tylko o tych, które są zapisane. A znanym nam pierwszym objawieniem związanym z prawem otrzymał apostoł Piotr w postaci wstępującego płótna. I ono ma takie podwójne znaczenie. A celem Bożego Słowa jest przede wszystkim wzrost. Wzrost w poznawaniu Bożego Słowa, w poznawaniu Jezusa i aby to poznanie było w nas. I taki jest cel. I w 4 rozdziale listu do Efezjan możemy czytać o tym celu. List do Efezjan, 4 rozdział, wiersze od 12 do 14. Aby Bóg powołał służby apostołów, proroków i tak dalej, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. To oznacza, że nie na wszystko, czego słuchamy, powinniśmy mówić amen, również i z tego miejsca, również może i z tego, co ja, bo może w którymś punkcie nie tak właśnie to rozumiem, ale powinniśmy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. I to wcale nie oznacza braku akceptacji dla kogoś czy braku miłości względem kogoś, ale przeciwnie, to właśnie może oznaczać ochronę, aby gdzieś nie skręcić w tą niewłaściwą stronę. Oczywiście, że musi się to odbywać w odpowiednim duchu. I to tak, jak słyszymy przykłady o wychowywaniu dzieci, gdy rodzice pozwalają dzieciom na wszystko, co oni chcą i na wszystko, co robią, to tak naprawdę oni ich wcale nie kochają. Nieraz to dopiero wyjdzie po latach. I Pan Jezus przez objawienie przekazał Janowi, że wszystkich, których miłuję, to koryguję, tak powiem w swoim tłumaczeniu. A więc jak to jest, bracia i siostry, z tym prawem, z przykazaniami? Czy one nas obowiązują, czy nie? Jak wiemy z ustaleń pierwszego synodu w pierwszym kościele, to widzimy, że nie. Wysłali im krótką wzmiankę. I można to jednoznacznie stwierdzić, że Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest narodzony na nowo z Ducha Świętego, przykazania oparte na prawie mojżeszowym nie obowiązują. I widzimy to już na samym początku w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale i w wierszu 17. Ewangelia Jana 1,17. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego tutaj apostoł Jan mówi o czymś takim? Bo mówi, że przyszło coś nowego. Przez Jezusa Chrystusa przyszła łaska i prawda. I w zasadzie to on tu rozgranicza. I łaska, i prawda to są dwa różne światy, których nie da się połączyć. Oczywiście, że ludzie to robią, ale wychodzi mętlik, sprzeczne stwierdzenia i w konsekwencji podziały. Ale chciałem podkreślić, że chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, czyli o chrześcijan narodzonych na nowo z Ducha Świętego. I spory na tym tle najczęściej występują o interpretację. A najczęściej z przytaczanych fragmentów to Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersze od 17 do 20. I przeczytam ten fragment. Mateusz 5 rozdział od 17 do 20. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszy będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeżeli ludzie tak patrząc powierzchownie na ten fragment, na te wersety i na tym opierają swoją doktrynę, to jest im bardzo trudno zrozumieć, dlaczego prawo nas nie obowiązuje. Ale musimy ważne tematy rozważać w całym kontekście, a cały kontekst to cały Nowy Testament i my mając nowe przymierze na piśmie, jesteśmy w nieporównywalnie łatwiejszej sytuacji niż był pierwszy Kościół. I patrząc na ten fragment, a na Ewangelię Mateusza w szczególności, to wiemy, że był to okres przejściowy między starym a nowym. I to Pan Jezus głównie do Żydów, pod adresem Żydów, kierował to słowo, a nie dla nas pochodzących z pogan. A prawo, które już wtedy było wręcz niemożliwe do wypełnienia, co wspomniano na pierwszym synodzie, Dzieje 15:10 o tym mówią, to Pan Jezus, o czym czytaliśmy w wierszu 20 i niżej dalej, jeszcze bardziej podniósł poprzeczkę. Bo już nie chodzi tylko o niezrobienie czegoś złego w fizyczny sposób, ale nawet o myślenie czymś niewłaściwym, o jakimś grzechu. To wskazuje nam, że jesteśmy bezsilni w naszych zabiegach, aby podobać się Bogu. A jest tylko jedno wyjście. Tym wyjściem jest zdać się na Pana Jezusa. I całe kazanie na górze, bo to jest właśnie kazanie na górze, na to właśnie wskazuje. Ale chciałbym na te wersety, na dwa wersety spojrzeć jeszcze tak bardziej szczegółowo. Wiersz 17 mówi nam: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Co to oznacza? To oznacza, że wymagania prawa zostały zrealizowane i zaspokojone w Jezusie Chrystusie na krzyżu. Tam Pan Jezus wypełnił prawo, składając siebie jako ofiarę za grzech człowieka. I odtąd ofiary za grzech przestają mieć znaczenie, te, które składano w świątyni. Gdyż Pan Jezus uczynił to raz na zawsze, składając siebie. Gdyż człowiek nie był w stanie sprostać wymaganiom prawa, a prawo było nieodłącznie związane z ofiarami. Dlatego Pan Jezus w Słowie Bożym jest przedstawiony jako baranek. I pięknie to oddaje list do Kolosan, 2 rozdział, wiersz 14. List do Kolosan, 2 rozdział, wiersz 14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Ten obciążający nas list dłużny i te wymagania to było po prostu prawo. Ale Pan Jezus przez dzieło krzyża wymazał to. I ono już nie jest, nie zwraca się przeciwko nam. I niektórzy wyciągają wniosek, że teraz mogę robić, co mi się podoba, bo prawo mnie nie obowiązuje. Ale to jest totalne niezrozumienie. I wskazuje, że taki człowiek patrzy na siebie przez pryzmat własnych uczynków, ponieważ mieszka dalej w nim mentalność prawa i nie poznał tego, kim jest Jezus i co dla niego uczynił. I to jest jeden z czynników, dlaczego ludzie tak mocno obstają przy przykazaniach, ponieważ patrzą na siebie poprzez własne uczynki i innych oceniają również w taki sam sposób. A to na Jezusie ma być nasz wzrok, bo dziś patrzymy na Zbawcę. I spójrzmy z powrotem na wiersz 18 z 5 Mateusza. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie sprawa, aż wszystko to się stanie. Dla kogo to prawo nie przeminęło? Dla kogo ono jest dalej obowiązujące? Dla tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa i nie przyjęli Go jako tego, który stał się dla nich ofiarą za ich grzech. I dalej dla takich ludzi prawo jest obowiązujące. Oczywiście nie w tym samym wymiarze, bo ofiary ze zwierząt przestały mieć znaczenie, ale obowiązuje prawo sumienia, prawo, które zostało zapisane w sercu każdego człowieka już od początku. I na przykład Kain doskonale wiedział, że czyni zło, ale nic z tym nie robił. Już po tym fakcie, że Bóg nie przyjął jego ofiary, nie zastanowił się dlaczego. I dalej, gdy go Bóg upomniał, żeby uważał na siebie, nic z tym nie zrobił i stał się pierwszym mordercą. I prawo ma każdy człowiek zapisane w swoim sercu i jego sumienie odzywa się, gdy robi coś źle, Gdy grzech tak mocno się rozwinie, to człowiek ma zaduszone sumienie. Dlatego jest tak wiele ogromnego zła. I mówi o tym list do Rzymian, 2 rozdział, 14 i 15 wiersz. Ale ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na inny werset. 1 Tymoteusz, 1 rozdział, wiersze od 9 i 10. 1 Tymoteusz, 1 rozdział, wiersze 9 i 10. Wiedząc o tym, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. I tutaj widzimy wyraźnie, czytelnie, jasno, dla kogo jest dane prawo, dla jakiego rodzaju ludzi jest dane prawo. I jeśli ktoś żyje na przykład w kłamstwie, czy w czymkolwiek innym i nic z tym nie zrobił, nie przyszedł z tym do Jezusa, to będzie sądzony przez prawo. Ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy usprawiedliwieni, czyli sprawiedliwi. I prawo nie jest dla sprawiedliwego, a my jesteśmy sprawiedliwymi. Kolejny fragment, który również o tym mówi, list do Galacjan, 5 rozdział, wiersze od 18 do 23. Galacjan, 5 rozdział, 18 do 23. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Przeciwko takim prawo nie istnieje. To nie oznacza, że nigdy nic z uczynków ciała nam się nie przytrafi, bo żyjąc na tym świecie, to diabeł się o to stara, żeby się przytrafiało. Ale my przychodzimy z tym do Jezusa i przychodząc do Jezusa ufamy, że On już za to zapłacił na krzyżu. Apostoł Paweł napisał do Galacjan, gdyż oni zostali zwiedzeni w tym, że prawo ich obowiązuje. I list do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Kolejny fragment to w bardzo piękny i taki obrazowy sposób przedstawił to Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale, w wierszach od 1 do 6. Nie będę tego czytał, bo za dużo tego by było, ale jest tam mowa o małżeństwie. Przykładem małżeństwa. Ja pamiętam, jak już chyba, to już może ze 2 lata temu, może ze 3, jak pastor Janusz tutaj właśnie z tego fragmentu na ten temat mówił. Pamiętam Tomka z Zebrzydowic, kiedy pięknie przedstawił to na takim diagramie, jak to jest z tym prawem. Ale tu chodzi tam o to, że jeżeli jeden z małżonków umiera, to ta druga strona jest wolna. To jest takie oczywiste i naturalne. I odnosi to do prawa. Czyli innymi słowy, prawo dla nas umarło, a my dla prawa. I tak można by cytować jeszcze wiele wersetów. I jeśli ktoś chce się skupiać na przykazaniach, to jest jego wybór. Problem jest wtedy, gdy wywiera wpływ na innych, bo wchodzenie pod prawo nie jest obojętne, ale ma swoje konsekwencje. Ponieważ wchodzimy w myślenie, żeby coś od Boga otrzymać, to muszę być w porządku przed Bogiem. Innymi słowy, muszę sobie na to zasłużyć, a to już jest mentalność prawa. I z jednej strony wyznaję, że Jezus jest zaspokojeniem, śpiewam, że Jezus mi wystarczy, ale przecież muszę coś dać od siebie. I wtedy skupiam się na przykazaniach, które niby mają za cel podobać się Bogu. Ale paradoks polega na tym, że wchodzę w sferę uczynków, czyli w mentalność prawa i automatycznie nie skupiam się na Jezusie, a to na Jezusie ma być nasz wzrok, gdyż dziś patrzymy na Zbawcę. A najczęściej cytowaną tezą jest to, że musisz żyć świętym życiem, żeby ci Bóg błogosławił, żeby coś od Boga otrzymać, aby zostać na przykład uzdrowiony. A przekłada się to na to, że muszę bardzo uważać, aby w czymś nie zgrzeszyć, no bo wtedy Bóg mi tego nie da. I takie myślenie znowu nie kieruje mnie na Jezusa, ale na mnie samego, na moje czyny. Jak dobre, no to mogę się spodziewać coś dobrego. A jak złe, to nie tylko, że nie dostanę, ale muszę szybko pokutować, aby coś złego mi się nie przytrafiło. I ja wiem, o czym mówię, bo kiedyś tak żyłem. Ale patrzenie na siebie, aż będę święty w sferze uczynków, to mogę całe życie przeżyć i zawsze będzie gdzieś coś, co nie będzie święte, gdyż diabeł się o to postara. Nasza świętość jest wynikiem trwania w Jezusie i patrzenia na Jezusa. Świętość w oparciu o własne dokonania to mentalność prawa, a owoce ciała to ze słowa wynika, że jest to służba śmierci. Gdy żyjecie według ciała, umrzecie. Tak mówi słowo. Galacjanie tak się dali oczarować, że weszli pod przekleństwo prawa i apostoł Paweł im napisał, że wypadli z łaski. Czy oni zrezygnowali z wiary w Pana Jezusa? Absolutnie nie. Oni sobie tylko dołożyli prawo. Spójrzmy na list do Efezjan, 2 rozdział, wiersze od 14 do 17. Efezjan, 2 rozdział, wiersze od 14 do 17. Albowiem On jest pokojem naszym, Pan Jezus, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącym pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie w samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. To jest esencja Ewangelii. Pan Jezus jest naszym pokojem nie z powodu jakichkolwiek uczynków, ale z powodu dzieła, które dokonał na krzyżu. Człowiek pod prawem nie ma pokoju w swoim sercu i nie żyje w odpocznieniu, bo jest zajęty pilnowaniem siebie, pilnowaniem, czy czasem gdzieś nie zgrzeszył. I czytamy tutaj, że Pan Jezus zniósł prawo przykazań i przepisów. Zniósł, to znaczy, że zniósł. Nie zostawił, jak niektórzy uważają, prawo moralne, prawo ceremonialne zniósł. Prawo moralne jest w sercu każdego człowieka. I czytamy dalej, że pojednał nas z Bogiem. Prawo nie jednało człowieka z Bogiem. Prawo mówiło, że trzeba je wypełniać. Zniweczył nieprzyjaźń, usunął i pojednał człowieka z człowiekiem. Dlatego jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. I różnimy się różnymi temperamentami, poglądami i tak dalej, ale w Jezusie jesteśmy braćmi i siostrami. I to oznacza, że Pan Jezus przyniósł jedność w Nim, ale i przyniósł miłość. I właśnie miłość jest tym jedynym przykazaniem w Nowym Przymierzu, które nas obowiązuje. Ewangelia Jana 15:17. Pan Jezus powiedział tak. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. W liście do Rzymian, 13 rozdział, wiersz 8 i 10. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, prawo wypełnił. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc prawa jest miłość. I to jest to najważniejsze przykazanie, które sobie musimy przypominać, którego się musimy również uczyć, jak zachować miłość pomimo różnic. To właśnie z powodu braku miłości rodzą się uprzedzenia, które prowadzą do segregowania ludzi, do eliminowania ludzi, do podziałów i do opuszczania społeczności również. I gdy mówimy o miłości, to przychodzi nam na myśl 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I ona jest tam zdefiniowana. I ogólnie rozumiana miłość jest tą, która daje, która poświęca się dla innych. Bo jak czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że dał Jezusa, abyśmy nie zginęli. I na przykład głoszenie Ewangelii to jest również miłość. To jest niesienie miłości. I chciałbym spojrzeć na, żebyśmy spojrzeli na niektóre wersety z tego 13 rozdziału, pierwszego do Koryntian. I może słyszeliśmy, żeby sprawdzić siebie, czy ja trwam w miłości, czy jest we mnie miłość, to należy w wersetach od 4 do 8 w miejsce słowa miłość wstawić swoje imię. I to taki test jest. I to wtedy wyjdzie tak. Miłość jest cierpliwa, a więc musiałbym wstawić Heniek jest cierpliwy, Heniek jest dobrotliwy, Heniek nie zazdrości, Heniek nie postępuje nieprzystojnie i tak dalej, i tak dalej. I może to jest i dobre na pewnym etapie, czy dla kogoś może to być pomocne, ale samo to w sobie nie sprawi jeszcze, że zamieszka we mnie miłość, bo to bardziej wskazuje na mnie, na moje wysiłki. Ale teraz chciałbym przeczytać dwa pierwsze wiersze. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym międzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I w tych dwóch wersetach apostoł Paweł przedstawia człowieka, któremu mogą towarzyszyć ponadnaturalne rzeczy. Może być szczególnie obdarowany, może operować w darach Ducha Świętego, mieć poznanie, wiedzę i wiarę przenoszącą góry, ale okazuje się, że wcale to nie musi oznaczać, że w takim człowieku mieszka miłość. Czy w ogóle taki scenariusz jest możliwy, czy to tylko fantazja apostoła Pawła? Z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału i 22 wiersza dowiadujemy się, że tak, że jest to możliwe i że będą tacy ludzie i nawet nie będzie ich tak mało. Ale przeczytam trzeci wiersz. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I tutaj dalej mówi o dawaniu, że dawanie może mieć miejsce i to nie takie dawanie, że z mojego budżetu tam nic nie ubędzie, ale oddanie wszystkiego łącznie z własnym życiem. I również to może nie oznaczać miłości. Bracia i siostry, może słyszeliśmy o takich ludziach, którzy zgodnie ze swoją wiarą opartą na uczynkach tak bardzo poświęcili się, aby służyć innym ludziom, aby sobie zasłużyć przed Bogiem, że oddali swoje życie w różny sposób. Dla większości ludzi tacy ludzie z automatu zasłużyli sobie na niebo, są święci. I my w naszej uczynkowości takim ludziom nie dorastamy do pięt, przynajmniej niektórym, a przede wszystkim mówię o sobie. Ale gdy mamy Jezusa i na Nim jest nasz wzrok, to mamy coś, co przewyższa wszystko. I nie musimy patrzeć na uczynki innych ludzi, robiąc jakiekolwiek porównania. Bracia i siostry, miłość to Jezus. On jest tutaj ukryty. Miłością jest On. I te wersety wskazują na Niego. Jeżeli my w tych trzech pierwszych wierszach zamienimy wyraz miłość na wyraz Jezus, to posłuchajmy, jak on brzmi. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a Jezusa bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a Jezusa bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a Jezusa bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Dlatego najważniejszą rzeczą dla człowieka to znaleźć Jezusa i znaleźć się w Nim. W innym przypadku będzie to tylko religia uczynków. Choćby człowiek oddał swoje życie na spalenie, a Jezusa by nie miał, to mu nic nie pomoże. Jeśli znajdujemy się w Jezusie, to miłość tam jest i będzie się manifestować jako owoc pracy Ducha Świętego, bo tak powiedział Pan Jezus. Czyli jeśli mamy Jezusa i trwamy w Nim. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wiersz 5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. A więc wszystko, co jest bez Jezusa, się nie liczy. Wiersz 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Panu niech będzie chwała, tym chciałem się podzielić. Podziękujemy Panu. Panie Jezu kochany, dziękujemy Ci za Twoją miłość niezwykłą, niepojętą, którą Ty objawiłeś dla nas. Dziękujemy Ci za tą miłość, którą Panie objawiłeś, gdy poszedłeś na krzyż. Ale dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tą miłość, którą możemy przeżywać każdego dnia. I Ty pragniesz, Panie, abyśmy mogli poznać miłość Twoją, która przewyższa wszelkie poznanie i wszelkie zrozumienie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty umiłowałeś nas wieczną miłością. I Panie, dawaj to każdemu z nas na co dzień rozumieć, że to, co nas otacza i to, co nas dotyka, jest niczym w porównaniu z Twoją miłością i z tym, co przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że przed nami dobre dni, bo Twoja miłość jest z nami i będzie do końca. I niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen.